Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witamy Was w najnowszym komentarzu w Klubu Tygodniku 3.0. Ze mną stali komentatorzy Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Pawle.
Cześć Bartku, witam wszystkich.
I dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny i ekspert Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski, mam przyjemność prowadzić tę rozmowę w dość newralgicznym momencie, no jednak historycznym w tym sensie, że mamy do czynienia ze zmianą władzy po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mamy tę przyjemność i możliwość skomentować exposé Donalda Tuska i te nominacje na ministrów, skład jego rządu. Chciałem Was zapytać na początek, czy Wy dowiedzieliście się z tego historycznego w tym sensie exposé, że drugiego najdłuższego w historii III RP po pierwszym najdłuższym, który też wygłosił Donald Tusk. Czy dowiedzieliście się tego, jaki ma być model rozwojowy naszego kraju, czy kierunek rządów, tego, jakie mają być te kamienie milowe tego rządu na najbliższe 4 lata? Czego wam zabrakło? Co jest dla was kluczowe? Takie szybkie refleksje. Najpierw może poprosiłbym o komentarz Marcina.
Przede wszystkim mam z tym pytaniem problem, dlatego że to exposé nie było klasycznym exposé, no bo exposé to w definicji jest przedstawienie programu prac przyszłego rządu, a w gruncie rzeczy podczas tych ponad dwugodzinnego wystąpienia myśmy nie usłyszeli za wiele o tym programie prac rządu. To było wystąpienie o charakterze politycznym. Przez pierwszą godzinę mieliśmy tak naprawdę dwa główne wątki, czyli odczytanie listu samobójczego Piotra Szczęsnego, a później dorzucono do tego cytaty Jana Pawła II, więc taki był dość specyficzna mieszanka wybuchowa tej pierwszej części, a później premier Tusk przyszedł do przedstawienia ministrów i o każdym ministrze powiedział kilka ciepłych zdań, a później i parę słów na temat obszaru, w którym to będzie się, co w tym obszarze się będzie działo. No i tam było kilka takich ogólnych postulatów, co na pewno Platforma zrobi, czyli te głównie spełnienie zapowiedzi wyborczych, między innymi podwyżek dla nauczycieli, czy budżetówki, czy podwyżek dla emerytów, czy waloryzacji emerytur i rent od 1 stycznia 2024 roku. No ale poza tym to ani o energetyce, ani o edukacji, ani o zdrowiu, ani o migracji, ani o demografii, ani o innych ważnych politykach publicznych tak naprawdę nie słyszeliśmy ani słowa. Więc ja mam spory problem, żeby w ogóle cokolwiek z tego exposé wyciągnąć.
No, ja w tym swoim komentarzu też napisałem, że bardziej to jest kwestia budowania pewnego mitu tej nowej koalicji, mitu koalicji 15 października. Pawle, czy to było twoim zdaniem w takim razie w ogóle exposé i czy ty coś z niego wyczytałeś?
No, wyczytałem, ale oczywiście nie to, co się z exposé powinno wyczytywać, bo tak jak powiedział Marcin, głównym celem exposé jest przedstawienie programu prac rządu na najbliższe lata. I ja powiem szczerze, że nawet rozumiem taką koncepcję, że nie wszystko w tym exposé powinno być ujęte, bo faktycznie wtedy to exposé musiało być bardzo długie. Więc jeżeli Donald Tusk przedstawi w najbliższych miesiącach w jakimś osobnym wystąpieniu, w osobnym dokumencie, taki program prac rządu kompleksowy, gdzie faktycznie zobaczylibyśmy na konkretach, co planują poszczególni ministrowie, no to można powiedzieć, że to exposé miało inną funkcję, inną rolę i wszystko jest w porządku. Natomiast no, mam taką intuicję, że jednak tego drugiego dokumentu nie będzie i zostaniemy tylko i wyłącznie z tym, co usłyszeliśmy. A zresztą nawet jeżeli byśmy się zgodzili na taki podział, ideowe exposé na początku, takie z takim głównym przesłaniem, a konkrety później, no to to wystąpienie nie było spójne, dlatego że tam poza kilkoma takimi, poza dłuższymi fragmentami dotyczącymi kwestii ideowych, znajdowały się takie konkrety, które, jak powiedział Marcin, wynikały z programu głównie Koalicji Obywatelskiej, choć nie tylko, więc tak naprawdę to exposé miał z jednej strony taką warstwę, można powiedzieć, narracyjną, ideową, z drugiej strony było troszkę konkretu, ale ta kanapeczka po obu stronach po prostu w środku miała ogromny deficyt i tego po prostu miasta nie było, więc myślę, że ci, którzy chcieliby na podstawie exposé zrekonstruować jakiś paradygmat rozwojowy, wgryźć się, odpowiedzieć sobie na pytanie, ile będzie ciągłości, a ile zmiany w polityce wobec w porównaniu do poprzedników. Na to pytanie na pewno nie usłyszę odpowiedzi. No i Bartek, słusznie zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to, co w tym wystąpieniu chyba było najważniejsze, to to, jak mocno Donald Tusk podkreślał tą mitotwórczą datę 15 października. Ja mam takie głębokie przekonanie, że Tusk stara się przede wszystkim, to będzie miało miejsce w najbliższych miesiącach i później powiem dlaczego, zbudować takie uzasadnienie dla władzy, której przewodzi, że jest to władza demokratyczna, która jest przeciwieństwem władzy autorytarnej, która była realizowana w czasach PiSu, i to jest jakieś nowe wcielenie Solidarności. Stąd ta cała ornamentyka nawiązująca do Solidarności, to, że ten reżim poprzedni miał swoje ofiary, to, że nawiązał do Lecha Wałęsy w swoim wystąpieniu dwa dni temu w Sejmie, to, że bardzo dużo było tam moralnego patosu, to, że właśnie niewiele było miejsca na program, bo przecież czymże są jakieś rozmowy programowe w sytuacji, w której mamy do czynienia z autorytarną władzą. Te wszystkie przecież kwestie dotyczące tego, co się dzieje w tym czy innym ministerstwie, muszą ustąpić, muszą po prostu być drugorzędne wobec tak fundamentalnej stawki, z jaką mamy do czynienia. Więc ja czytam to wystąpienie głównie w takim kluczu, który ty, Bartek, zasygnalizowałeś, a ja to rozwijam. Czyli Donald Tusk chce budować taki ogromny mit tego, że po prostu ta władza, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ona będzie bardziej prawicowa, lewicowa, wolnorynkowa, interwencjonistyczna, to są wszystko błędne tropy, błędne osie podziału, bo Donald Tusk chce powiedzieć, że ta władza będzie przede wszystkim demokratyczna, w przeciwieństwie do swoich poprzedników. I to tym mamy się nasycić, tym mamy się napawać i to jest jakby główne przesłanie. No i oczywiście kontekstem, myślę, że tego mitu jest to, że te najbliższe miesiące będą miesiącami silnej depisizacji polskiego państwa, więc siłą rzeczy to uzasadnienie, też taki parasol ideowy nad tymi działaniami właśnie został bardzo mocno rozsłonięty przez Donalda Tuska właśnie wczoraj po to, żeby dać dodatkową legitymizację do takiego bardzo intensywnego działania polegające na tym, że po prostu wszystko, co PiS robił, a przede wszystkim kadry PiSu muszą być szybko wymazane, no bo nadchodzi nowa demokratyczna, uśmiechnięta Polska.
No to w takim razie, jeżeli nie dostaliśmy jakichś takich informacji o tym, jak ta władza zmieni kierunek właśnie jakby myślenia o państwie, no to może przyjrzymy się chociaż temu, w jaki sposób to państwo właśnie na tym poziomie KPRM-u i rządu, działów administracji zostanie podzielona przez Donalda Tuska, no bo powiedział on, przedstawiając swoich ministrów, właściwie tak zasygnalizował, no skoro on nie reprezentuje wizji, no to oznacza, że tą zmianę będą przynosić ministrowie, a tych ministrów będzie więcej przecież w rządzie Donalda Tuska, bo mamy mieć między innymi Ministerstwo Przemysłu na Śląsku, mamy mieć rozdzielenie Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Nauki, więc pytanie, czy to jest taki no właśnie chwilowe rozhermetyzowanie trochę zarządzania z czasów jakby takiego mocnego wzmocnienia KPRM-u w czasach Mateusza Morawieckiego jednak, bo tak to odczytuję, czy to jest jakiś docelowy scenariusz, w którym ci ministrowie będą mieli jakieś takie udzielne księstwa trochę, co będzie wynikował też tego, jak ta koalicja jest skonstruowana, Marcinie.
Ja bym zaczął od tego, że kiedy jeszcze wracając do tej kwestii modelu rozwojowego państwa, ja przypominam, że wciąż obowiązuje strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju z 2017 roku, która wskazuje, jakie są cele polityki rozwojowej państwa, i wśród tych celów znajdziemy zwiększenie dochodu, to jest ten główny cel. Mamy cele szczegółowe w postaci zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i polskich firm, wzrostu spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawy jakości instytucji prorozwojowych. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na takie podsumowanie 8 lat rządów PiSu, no to faktycznie udało się nam poprawić poziom dochodu, bo PKB w tym czasie bardzo wyraźnie wzrosło. No ale jeżeli już spojrzymy na kwestię spójności społecznej i terytorialnej, czy też sprawności instytucji, to tutaj możemy mieć, pojawiają się duże znaki zapytania. No choćby badanie PISA, które zostało opublikowane w zeszłym tygodniu, pokazało nam, że to rozwarstwienie czy nierówności edukacyjne pomiędzy metropoliami a polską prowincją w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. I teraz, jeżeli celem Prawa i Sprawiedliwości było zasypanie tych różnic pomiędzy metropoliami i prowincją, ja przypomnę ten taki sztandarowy projekt, czy model rozwojowy Platformy w tej pierwszej kadencji 2007-2011 i później kontynuacja, to miał być model rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli taki model, który rozwija metropolię, a później ten wzrost ma się rozlewać na prowincję. PiS ten model bardzo wyraźnie krytykował, pokazując, że trzeba dowartościować prowincję i także zapewnić jej pewne narzędzia czy instrumenty do rozwoju. No niestety widzimy, że to się nie udało, to znaczy ten dystans między metropoliami a prowincją się powiększa. No i ja nie znalazłem w exposé Donalda Tuska żadnej odpowiedzi na ten problem, czyli problem tej spójności społecznej czy do spójności terytorialnej. No i tak samo nie znalazłem odpowiedzi na pytanie o te instytucje rozwojowe, bo przecież bardzo ważną rolę w systemie rządzenia w ostatnich latach odegrała cała rodzina Polskiego Funduszu Rozwoju wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, no to one tak naprawdę zarządzały państwem w czasie pandemii, one też odpowiadają za prowadzenie polityki, na przykład w zakresie energetyki czy dzisiaj zbrojeń. No i my się nie dowiedzieliśmy z tego exposé, czy te instytucje przetrwają, a jeżeli przetrwają, to w jakim kształcie. Za te instytucje ma odpowiadać nowy minister rozwoju reprezentujący PSL, ale tak naprawdę no, wciąż nie wiemy, tak, co się z tym stanie. No podobnie jak z CPK, tak, tutaj premier Tusk bardzo wyraźnie unikał jednoznacznej deklaracji, czy ten CPK jako ten projekt będzie kontynuowany, czy nie będzie kontynuowany. I to trochę, przechodząc do swojego pytania, przed miesiącem pisałem taki tekst dla Dziennika Gazety Prawnej, w której prognozowałem, że ten rząd będzie złożony z dużej liczby ministrów, ponieważ musimy, czy premier Tusk musi dać zadość oczekiwaniom wielu partii, które ten rząd tworzą i te ministerstwa będą raczej słabe. Co więcej, osoby, które trafią do poszczególnych resortów, to będą osoby, które niespecjalnie będą znały się na swojej tematyce po to, żeby właśnie nie forsowały własnej wizji i były bardziej zależne od Donalda Tuska, bo główną logiką tego rządu to nie jest logika policy, tak, polityki publicznej, tylko to jest logika partyjno-polityczna i tak naprawdę w interesie Donalda Tuska jako osoby, która chce skonsolidować władzę i chce no, pewnie osłabić swoich koalicyjnych partnerów, nie jest to, aby dawać im duże kompetencje czy duże pole manewru w tych ministerstwach. No stąd też w Ministerstwie Obrony Narodowej mamy Kosiniaka-Kamysza, który tym się tematem nigdy wcześniej nie zajmował. W edukacji jest Barbara Nowacka, która też się nigdy tym tematem wcześniej nie zajmowała. W zdrowiu jest Izabela Leszczyna, która także tym tematem się nigdy wcześniej nie zajmowała i takich przykładów moglibyśmy znaleźć więcej. Czyli to raczej będzie taki rząd, który ma za zadanie administrowanie i rozwiązywanie pewnych konfliktów politycznych. I wydaje się, że Donald Tusk też bardzo wyraźnie to w exposé zapowiedział. I też mamy wiele takich sygnałów mówiących o tym, że to jest rząd tymczasowy, no bo część z tych polityków, takich jak choćby Radosław Sikorski czy Bartłomiej Sienkiewicz, myślą o czy to powrocie, czy o udaniu się do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Wybory będą w czerwcu, a to oznacza, że ten rząd jest rządem na 7 miesięcy i on jest głównie po to, żeby czyścić, tak? Czyścić te pisowskie złogi. No i trochę to już widać, ponieważ ten kierunek, jaki już obserwujemy w Sejmie, to jest uruchomienie komisji śledczych. Nie jest powiedziane, że to są ostatnie trzy komisje, które zostały powołane, więc mam wrażenie, że tak naprawdę programem polityki rządu to nie będą jakieś reformy czy zmiany systemowe, ale to będzie właśnie taka programowa, systemowa depisizacja. I jeżeli w ogóle mamy usłyszeć jakiś program nowego rządu, to on się pojawi nie teraz, ale najwcześniej właśnie gdzieś po wakacjach przyszłego roku.
To w takim razie, Pawle, może przejdźmy do tego, czy patrząc na te personalia, bo też pytanie brzmi, czy Marcin trochę nie myli się w tym zakresie, że jednak wielu ministrów nie znało się na swojej działce, jednak okazywali się później dobrymi ministrami. Być może też przesadzamy z tym, że każdy minister musi się czymś zajmować, żeby jego ministerstwo dobrze funkcjonowało. Więc pytanie też patrząc twoim okiem na te personalia, czy ty widzisz jakieś priorytety właśnie z punktu widzenia Donalda Tuska? No i podtrzymuję też to kwestię w ogóle tego zarządzania przez niego tym całym układem, który się rozrósł po Mateuszu Morawieckim.
To, że liczba ministrów jest duża, to nie jest zaskoczenie, dlatego że w sytuacji, w której mamy kilka podmiotów koalicyjnych, siłą rzeczy ta presja na zwiększanie ilości ministerstw jest duża i wszystko na to wskazuje, że tych ministerstw na pewno nie będzie mniej w przeciągu tych całych 4 lat. Być może jeszcze poszczególni koalicjanci będą musieli w kolejnych pewnie konfliktach, których nie zabraknie, oczekiwali jakichś dodatkowych posad, stanowisk i ja bym się spodziewał, że raczej jeżeli będzie jakiś ruch, to raczej rozrastający, a nie zmniejszający tą administrację na tym najwyższym szczeblu. Natomiast ja bym się jednak zgodził, Bartek, z Marcinem co do tej logiki Donalda Tuska, to znaczy To jest bardzo ciekawe, że to nie jest tak, że mamy w Radzie Ministrów przypadkowych ludzi, ludzi z drugiego, trzeciego szeregu Platformy. Raczej są to politycy pierwszoligowi, którzy odgrywali duże znaczenie. I Donald Tusk wziął ich do Rady Ministrów, ale moim zdaniem nieprzypadkowo nie przydzielił im dokładnie takich resortów, które pewnie najbardziej pasowały do ich portfolio, tym czym się zajmowali. No bo przecież jeżeli mamy Bartłomieja Sienkiewicza, to zdecydowanie bardziej pasował Ministerstwo Aktywów Państwowych. Do Borysa Budki zamiast MAP-u pasowałoby Ministerstwo Sprawiedliwości, no i tak dalej, i tak dalej. Tych nazwisk i resortów moglibyśmy podać dużo więcej. No Izabela Leszczyna, prawda, Ministerstwo Finansów i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to nie jest przypadek. Ja myślę, że to jest właśnie dokładnie taki zamysł, że potrzebuje mieć co prawda ludzi, którzy są sprawni medialnie, doświadczeni, którzy wiedzą, jak zarządza się kryzysem przede wszystkim medialnym, ale jednocześnie takich ludzi, którzy nie mają jakichś własnych dużych ambicji, którzy mogliby jakby wyrażać, być zagrożeniem dla pozycji Donalda Tuska. I w tym sensie no jest to rząd, który jest złożony z ministrów, gdzie trudno dopatrywać się jakiejś przyszłej gwiazdy. No pewnie nie jedno zaskoczenie, pewnie i pozytywne, i negatywne nas czeka, ale na dzień dzisiejszy widać, że bardzo dużo wysiłku włożył Tusk, żeby te nazwiska tak zakręcić tą personalną loterią, żeby to przyporządkowanie do tych resortów było, nie chcę być jak najbardziej przypadkowe, no ale w każdym razie, żeby te osoby, które się zajmowały danym tematem, żeby nie gwiazdożyły w własnych resortach. To jest jakby pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz, Marcin mówił o tym modelu rozwojowym. Myślę, że to, co warto podkreślić przede wszystkim, to to, że istnieje duża szansa i być może to jest przyczyna, dla którego w ekspoze tak mało było miejsca na treści programowe, że Platforma będzie w dużo większym stopniu kontynuowała politykę PiS-u, niż nam się wydaje. I to myślę, że zarówno będzie dotyczyło kwestii wewnętrznej, krajowej, w tym głównie gospodarczej, jak i paradoksalnie, i myślę, że też w niektórych kwestiach w polityce zagranicznej też taka kontynuacja, albo przynajmniej brak takiej rewolucji nas czeka. Rozwinę najpierw ten wątek pierwszy. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ewidentnie Platforma moim zdaniem odrobiła lekcję sprzed wielu lat. Główna diagnoza, która polega na tym, że Platforma przegrała wybory, bo dała się wpisać w taką narrację partii liberalnej, nieempatycznej, niedbającej o zwykłych Polaków, to była narracja Prawa i Sprawiedliwości, którą politycy Platformy wzięli sobie, ja mam wrażenie, do serca i bardzo starali się pokazać, nieważne od ich indywidualnych poglądów i tym, jak naprawdę oni uważają, że to politykę gospodarczą powinno się prowadzić, to zupełnie nieistotne. Istotne jest to, że bardzo dużo wysiłku Platforma wkłada, żeby pokazać, że nie jest partią liberalną. Stąd bardzo duży zakres obietnic przedwyborczych i dzisiaj widzimy już, że to zadłużenie publiczne rośnie, że ta interwencja państwa będzie faktycznie dużo mocniejsza niż to było w latach 2007-15, więc to jest jakby widać bardzo silna kontynuacja tego, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, bo Tusk jest osobą doświadczoną i on się kieruje przede wszystkim tym, co będzie mu najpierw służyć do podtrzymania władzy, a nie jakimiś sztywnymi ideowymi, można powiedzieć, takimi paradygmatami, które są z nim od wielu lat. Wiemy, że to jest polityk, który potrafi zmienić poglądy w zależności od sytuacji i zobaczył to, że Polacy bardzo doceniają ten kierunek realizacji, który realizuje PiS, aczkolwiek pod sam koniec PiS-u właśnie było widoczne zmęczenie PiS-em, ale Polacy chyba zamarzyli sobie właśnie polityki PiS-u bez PiS-u. I ja mam wrażenie, że polityka Platformy będzie polegała na tym, że w wielu obszarach tak to będzie wyglądać. Pewnie Bartek mnie zapytasz w kolejnej części o politykę zagraniczną, żeby już nie przedłużać, to też rozwinę, gdzie widzę te wspólne wątki, ale chciałem to podkreślić, że być może jest tak, że te korekty takie stricte programowe, one nie będą na tyle istotne, na tyle spektakularne, że Donald Tusk postanowił właśnie je schować i postanowił eksponować coś, co właśnie jego zdaniem powinno wskazywać te różnice między tą władzą i poprzednią i stąd ten mit 15 października.
Marcinie, czy Platforma będzie realizować politykę PiS-u bez PiS-u, bo to ciekawy chyba wątek i czy będzie bazować po prostu na tym, co PiS wypracował i Donald Tusk, mówiąc o CPK, że się zastanowi, to tak wrzuci go do takiego bębna i ten projekt się oczyści i nagle się okaże, że to jest jakiś platformerski hub komunikacyjny i już będzie super i tak będzie też z innymi rzeczami.
Jeśli chodzi o CPK, to tak naprawdę myślę, że nikt tego dzisiaj nie wie i nie może powiedzieć. Natomiast we wspomnianym już tekście do Dziennika Gazety Prawnej, który pisałem przed miesiącem, też wskazywałem w jego części, że rząd Platformy będzie w dużej mierze rządem, czy tej nowej koalicji, będzie rządem kontynuacji, no bo w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, to ciężko jest mówić o jakiejś wyraźnej alternatywie wobec zbrojeń. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie polityki gospodarczej, bo tutaj Polska jest zależna od inwestycji zagranicznych. Rząd PiS-u wcale tego uzależnienia nie zmniejszył, ba, nawet to uzależnienie zwiększył. No i też nie spodziewałem się, żeby rząd nowej koalicji jakoś stawiał bardzo wyraźne wymagania zagranicznym inwestorom, więc w tych dwóch ważnych obszarach, czyli bezpieczeństwa i polityki gospodarczej, wielkich zmian nie będzie. Natomiast ja myślę, że pewna korekta może dotyczyć tych wspomnianych wydatków socjalnych, o których mówił Paweł. Ja przypomnę, że wczoraj Donald Tusk wyraźnie powiedział, że powstanie Rada Fiskalna. To jest swoją drogą, jeżeli dobrze pamiętam, to jest wymóg Komisji Europejskiej, więc to nie jest coś, co jest jakimś takim dodatkiem, który Donald Tusk sam chce wprowadzić, tak? Czyli to jest pewien wymóg wynikający z uwarunkowań polityki europejskiej, ale jeżeli wyobrażasz sobie, kto będzie w tej Radzie Fiskalnej, no to podejrzewam, że trafią tam raczej fiskalni jastrzębie. A to oznacza, że Donald Tusk będzie mógł tą Radą Fiskalną de facto zasłaniać się zarówno przed wyborcami, jak i przed swoimi koalicyjnymi partnerami, którzy będą domagali się większych wydatków, czy to na właśnie ochronę zdrowia, czy to na emerytury, czy to na oświadczenia społeczne, czy to na wojsko, czy to na naukę i edukację. On zawsze będzie mógł powiedzieć tak, jestem za, ale spytajmy, co o tym myśli ta Rada Fiskalna i myślę, że to będą takie osoby jak właśnie Sławomir Dudek, jak Bogusław Grabowski i oni, i tacy profesorowie ekonomii 60+, którzy powiedzą, no nie, no ale w imię odpowiedzialności i wiarygodności fiskalnej nie możemy tutaj tego zadłużenia zwiększać. I wtedy Donald Tusk powie, no bardzo bym chciał, no ale widzicie, to eksperci mówią, że niestety nie możemy. I wydaje mi się, że ta Rada Fiskalna będzie odgrywała bardzo ważną rolę w nowym rządzie, właśnie jako takie narzędzie trochę pozapolityczne czy eksperckie, którym Donald Tusk się będzie mógł zasłaniać przed oczekiwaniami zarówno ze strony wyborców, jak i ze strony koalicyjnych partnerów. Więc w tym sensie ta polityka takiego odważnego wydawania publicznych pieniędzy, którą PiS zapoczątkował, może być w jakimś sensie, no nie wiem, że całkowicie zablokowana, ale ograniczona.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy do tej polityki zagranicznej, bo wydaje mi się, że tutaj można przywołać te słowa ministra, byłego ministra spraw zagranicznych, ministra Czaputowicza, który mówił o tym, stawiał taką tezę między innymi na spotkaniu czerwcówki Klubu Jagiellońskiego, stawiał taką tezę, że być może zmiana władzy przyniesie no, realizację jednej z takiego celu strategicznego, jakim jest właśnie odblokowanie środków unijnych i że to jest taki właściwie cel polskiej polityki, taki, którego PiS nie potrafi realizować, jednocześnie nie broniąc tej suwerenności. No i w kontekście tego, co powiedziałeś, Pawle, i w dużej mierze też tego, co powiedział Marcin, to znaczy jednak, że to będzie polityka kontynuacji, to być może właśnie minister Czaputowicz na tym polu międzynarodowym, stosunków Polski z Brukselą przede wszystkim, no powiedział to, co wszyscy czują, to znaczy, że w dużej mierze kierunek jest ten sam, tylko skuteczność nowego rządu po prostu będzie większa.
Ja bym zaczął od tego, że jeśli chodzi o politykę europejską, to naturalnie tutaj ta różnica przede wszystkim retoryczna będzie dość duża, to znaczy będziemy mieli całą tą narrację powrotu do Europy, Polski jako kraju odpowiedzialnego, który buduje, a nie niszczy, współpracuje, a nie kłóci się. Natomiast oczywiście pod tą retoryką będzie się kryła polityka, która już niekoniecznie będzie prowadzona jakby w takim duchu. Nie chcę powiedzieć, że to będzie kontynuacja rządów PiS-u, ale na pewno warto odnotować to, że Platforma Obywatelska nie poparła, w tym Donald Tusk nie poparł tych nadal idących zmian, które chciał Parlament Europejski, więc myślę, że taki apetyt na jakieś fundamentalne zmiany w Unii Europejskiej, on nie będzie zaspokojony i przynajmniej ten rząd, który będzie kierowany przez Donalda Tuska, takich aspiracji wielu ludzi w Polsce o liberalnych poglądach nie spełni. Pewnie też dlatego, że wie, że w koalicji są partnerzy, którzy mają nieco taki mocniejszy, suwerennościowy odcień, jak Trzecia Droga, przede wszystkim PSL, ale myślę, że i sam Tusk zdaje sobie z tego sprawę, że po prostu w Unii tak trzeba grać, znaczy mówić o takich bardzo, trzeba dawać takie mainstreamowe przekazy, ale pod tym mainstreamowym przekazem przecież każdy w Europie wie, że te zabiegi o narodowe interesy się toczą i z nich się nie rezygnuje, więc myślę, że ta zmiana będzie polegać ewentualnie na tym, że Donald Tusk będzie gotów, to myślę, że w ogóle kluczowy test dla Tuska, jeśli chodzi o politykę europejską, czy on będzie w stanie zaakceptować potencjalne rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę w zamian za zniesienie na przykład prawa weta w polityce granicznej. To myślę, że z tego całego pakietu zmian, które są bardzo daleko idące, który przedstawiał Parlament Europejski, ja myślę, że na stole realnie będzie dyskusja wokół tego aspektu zmian sposobu głosowania w Radzie, ale też jest to, podkreślmy, obszar niezwykle ważny, niezwykle newralgiczny. I w momencie, w którym to będzie spakietowane z rozszerzeniem Ukrainy, to myślę, że presja na polski rząd, żeby się na to zgodził, będzie bardzo duża. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, gdyby rządziło i taki pakiet miałoby na stole, no to myślę, że chyba by się pod tym nie podpisało i myślę, że pomimo całej tych zabiegów, które PiS robił w stronę tego, aby Unia Europejska rozszerzyła się o Ukrainę, to jednak nie kosztem ograniczenia tych fundamentalnych suwerennościowych praw Unii Europejskiej. Myślę, że w ogóle to będzie taki trudny test dla prawicy, bo jeżeli ten pakiet będzie faktycznie miał miejsce, sama Ukraina nawet dzisiaj mówi, że ona popiera w ogóle taki sposób ułożenia sprawy, bo Niemcy przekonały Kijów do tego, że przecież prawo weto oznacza też prawo Orbana do tego, żeby blokować pewne decyzje dotyczące Ukrainy, więc Ukraina to popiera i myślę, że dla polskiej prawicy jest to, będzie to bardzo niebezpieczny moment, w którym być może się okaże, że polska prawica po prostu nie będzie chętna do tego, żeby tą Ukrainę w Unii widzieć, jeżeli będzie widziała, że taki jest koszt. Ale to powiedziawszy, chciałem podkreślić, że to mówię o Unii Europejskiej, natomiast na samym początku naszej rozmowy podkreśliłem, że będzie tutaj dużo więcej kontynuacji. Ta kontynuacja myślę, że będzie następowała przede wszystkim w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślmy, poprzednie rządy Platformy 2007-2015 to były rządy jednak lekkiego dystansu do Stanów Zjednoczonych. Nie chcę powiedzieć, że to była polityka antyamerykańska, bo to byłoby przesadzone. PiS jakby przegrzewa w tej krytyce Platformy w tamtym czasie, ale niewątpliwie Platforma wyczuła takie nastroje społeczne w tamtym czasie, które były nastrojami jeszcze po interwencji w Iraku, w Afganistanie. Wtedy jeszcze nie mieliśmy tych wiz załatwionych, więc to był taki klimat, w którym Polacy czuli takie rozczarowanie wobec Amerykanów. Platforma to wykorzystywała, grając jeszcze z Berlinem w Europie, no tam, gdzie był konflikt transatlantycki, no to starała się raczej być bliżej Berlina. Myślę, że po 24 lutego liderzy Platformy, w tym właśnie Tusk, Sikorski, zdaje sobie z tego sprawę, że po prostu no, te relacje ze Stanami są absolutnie fundamentalne i zdali sobie tego sprawę z pewnych strategicznych różnic, które wyszły przy okazji naszych relacji z Niemcami. Więc myślę, że te relacje z Niemcami, jeżeli ktoś się spodziewa tutaj jakiegoś nowego, wielkiego otwarcia, wielkiego przełomu i nagle wrócimy do nie tylko serdecznych takich relacji retorycznych, które były w latach 2007-2015 między Tuskiem i Merkel, ale no, wszyscy będą oczekiwać, że tutaj te sprawy będą tak fajnie, gładko przebiegać. Myślę, że się mylą, dlatego że też klimat społeczny w Polsce się zmienił i myślę, że też wielu Polaków się rozczarowało postawą Niemiec wobec tej wojny i zdało sobie z tego sprawę, że my chyba gramy na inny końcowy scenariusz tej wojny i że Niemcy oczywiście dokonują pewnych zmian, to jednak dalej mają taką obawę przed tym, co się stanie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakąś polityczną rewolucją w Rosji. W Polsce chyba kibicujemy temu, aby po prostu ten reżim Putina upadł, żeby Rosja doznała pewnego wstrząsu, bo to jest dla nas szansa, że będzie dla nas mniejszym zagrożeniem. Więc te fundamentalne różnice myślę, że spowodują, że Platforma będzie prowadziła politykę wobec Niemiec, która będzie, nie chcę przypominała tą retorykę antyniemiecką PiSu, ale będzie dużo bardziej, te relacje będą trudniejsze niż były ileś tam lat temu i może ostatnia kwestia, tylko Ukraina, tutaj ci, którzy się spodziewają, że za czasów rządów Donalda Tuska i Sikorskiego nasze relacje z Ukrainą wrócą do tego poziomu sprzed roku, półtorej, kiedy ten klimat braterstwa i wzajemnego zbliżenia był bardzo mocny, to myślę, że się na pewno rozczarują, dlatego że po prostu te przyczyny tego sporu, który miał miejsce, miały charakter no, taki fundamentalny i dotyczył obiektywnych różnic interesów w dwóch ważnych sektorach, w rolnictwie, w transporcie, ale myślę, że także zmiana społeczna jest tutaj ważna. Znaczy Polacy też czują rozczarowanie postawą władz w Ukrainie i myślę, że Tusk jest tego świadomy, więc Jest też świadomy oczywiście też cynizmu ze strony ukraińskiej, bo przecież współpracował z tymi ludźmi, niekoniecznie może z tą ekipą, ale z klasą polityczną na Ukrainie przez wiele lat, wie doskonale, jak wiele obietnic po ich stronie nie było spełnionych, jak instrumentalnie oni czasami traktują Polskę. Więc myślę, że tutaj żadnych złudzeń, że będziemy mieć do czynienia z jakimś wielkim przełomem. Myślę, że rząd Platformy również napotka na takie rafy, które napotkał PiS pod koniec swojej kadencji.
Dobrze, to chyba musimy wrócić do tego najważniejszego wątku. Po pierwsze, czy Donald Tusk, to jest ta obawa prawicowa, czy Donald Tusk sprzeda polską suwerenność Marcinie? I czy co na tym, na tej niwie relacji Warszawy z Brukselą nas w najbliższym czasie czeka?
No przede wszystkim Donald Tusk nie będzie premierem für Deutschland, tak jak był przez ostatnie 8 lat przedstawiany. Ja się zgadzam absolutnie z Pawłem, że nawet jeżeli retoryka się poprawi, no to ten strukturalne uwarunkowania naszej współpracy się nie zmienią, tak? I przypomnę, że przecież Platforma także głosowała w Sejmie za zadośćuczynieniem od Niemiec za straty wojenne. I tutaj mówiła z PiS-em tak naprawdę tym samym nawet głosem, tak? Szła ręka w rękę w tych postulatach. Ale myślę, że to Paweł mówił bardziej o tej perspektywie krajowej, o tym, że zmienia się kontekst też społeczny w Polsce, no ale nie zapominajmy, że zmienia się także kontekst społeczno-polityczny za granicą. I po pierwsze, mamy niewykluczone wybory przedterminowe w Niemczech, to znaczy ten scenariusz staje się, no wciąż jest mało prawdopodobny, ale nie jest już niemożliwy. Niemiecka scena polityczna się przesuwa na prawo w tym sensie, że będzie bardziej nacjonalistyczna, mniej skłonna na przykład do takiej polityki bardziej europejskiej i to jest dla Polski zła wiadomość, tak? No bo to oznacza, że na przykład możemy liczyć na znacznie mniejszy udział niemieckich środków w nowym unijnym budżecie. Nawet jeżeli AfD nie przejmie władzy, bo to wydaje się wciąż raczej political fiction, no to te partie niemieckiego mainstreamu będą musiały jakoś inkorporować sposób myślenia AfD do swoich programów politycznych i to już widać. CDU, która dzisiaj, opozycyjna partia, która dzisiaj prowadzi w sondażach i prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni, wygra te wybory, no przesuwa się powoli na prawo i Friedrich Merz, lider CDU, coraz częściej puszcza oko do wyborców alternatywy dla Niemiec. Podobnie sytuacja ma się w innych państwach europejskich, to znaczy tam czy to w Hiszpanii, czy to we Włoszech, czy we Francji, władzę przejęła albo niedługo przejmie prawica, która będzie zdecydowanie bardziej właśnie suwerenistyczna, ale też nie będzie zbyt chętna do tego, żeby prowadzić proces integracji w takim kierunku, który z polskiej perspektywy byłby korzystny, tak? Bo ja uważam wciąż, że z polskiej perspektywy ta pogłębianie integracji byłoby korzystne, no bo to daje nam szansę na przeprowadzenie ważnych procesów, takich choćby jak transformacja energetyczna, bo to wciąż jest dla nas cenny zastrzyk kapitału. No i zapominajmy, że jednak te europejskie środki przez ostatnie 20 lat były ważnym takim ogniwem czy bodźcem rozwojowym dla polskiego państwa. No i wreszcie popatrzmy też na Amerykę, ponieważ tam tak że decydującą rolę odegra kampania wyborcza, która rozstrzygnie się na początku listopada. W gruncie rzeczy to, co wydarzy się w relacjach unijno-amerykańskich, w relacjach polsko-amerykańskich, no będzie zależne nie od nas, nie od Warszawy, czy nawet nie od Brukseli, tylko tego, co wydarzy się na Kapitolu. No nie jest powiedziane, czy jeżeli wygra Donald Trump, a to jest znowu scenariusz, którego nie da się wykluczyć, Amerykanie nie wejdą w okres jeszcze większego izolacjonizmu niż w roku 2016, kiedy Trump wygrał po raz pierwszy. Więc tak naprawdę mamy bardzo wiele niewiadomych. No i tak samo dotyczy to kwestii ukraińskich, ponieważ my dzisiaj nie możemy w żaden sposób przewidzieć, jak ta wojna na Ukrainie się zakończy. Czy ona się zakończy na przykład w roku 2024, czy ona zakończy się jakimiś rozmowami, czy na przykład Rosja nie przechyli szali choćby takiego symbolicznego zwycięstwa na swoją stronę. I to także zmieni w ogóle kontekst, w którym będzie się tworzyła, czy toczyła polska polityka zagraniczna. Więc zdaje mi się, że ze względu właśnie na te uwarunkowania międzynarodowe, które są bardzo niepewne, ciężko jest powiedzieć, w którą stronę ta polska polityka pójdzie, no bo ona chcąc, nie chcąc, jako polityka państwa półperyferyjnego, no w dużej mierze jest polityką reaktywną. I tutaj nawet jeżeli zmienimy retorykę, no to tych strukturalnych uwarunkowań Donald Tusk po prostu zmienić nie jest w stanie i będzie musiał się z tymi uwarunkowaniami liczyć. I to będzie determinowało naszą politykę zagraniczną w najbliższych latach, tak jak determinowało ją w poprzednim okresie.
Zabrzmiało to bardzo geopolitycznie, siły strukturalnie są zbyt duże, a retoryka jest wtórna wobec nich. Chciałem trochę wrócić do tego polskiego, tego naszego krajowego tematu.
Grajdołka.
Tak, do naszej półperyferii. I chciałem jeszcze wrócić trochę do początku naszej rozmowy, to znaczy trochę z tego, co mówicie obaj, właściwie wynika, że no właśnie prawicowy wyborca nie powinien się czegoś obawiać, bo to będzie w dużej mierze kontynuacja PiS-u, tylko w innym anturażu. Natomiast żeby to wybrzmiało, chciałem jeszcze, żebyście powiedzieli bardziej, jaka jest wasza największa nadzieja i obawa związana z tym rządem, a może to jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo skoro Marcin sugeruje, że tak naprawdę to jest na razie rząd na 7 miesięcy, a później dopiero po tych rekonfiguracjach, po wyborach samorządowych i przede wszystkim europejskich będzie nowe otwarcie, to może powinniśmy w ogóle zawiesić ten namysł i spotkać się za 7 miesięcy i zrobić tę rozmowę raz jeszcze, Pawle.
Nie wiem, czy te 7 miesięcy tutaj coś faktycznie zmienią. Jeżeli będzie jakaś taka data, która jest istotna w trakcie tych 4 lat i która może faktycznie stanowić jakieś nowe otwarcie, taki kamień milowy, można powiedzieć, tego rządu, to raczej ja tę datę bym widział w wyborze nowego prezydenta w roku 2025, bo myślę, że do tego czasu, czyli przez te najbliższe kilkanaście miesięcy, ten rząd, który będzie rządził w koabitacji z prezydentem Andrzejem Dudą, no, będzie zmuszony pójść na pewne kompromisy. Oczywiście można sobie wyobrazić rozwój demokracji uchwałodawczej, można sobie wyobrazić rozwój demokracji poprzez rozporządzenia i poprzez omijanie tak naprawdę ustaw, które mógłby prezydent zawetować albo ewentualnie odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, no ale to są jednak narzędzia, które myślę, że nie da się stosować powszechnie w każdym obszarze i myślę, że tak naprawdę być może to jest też przyczyna, dla którego w tym exposé, do którego znowu wracam, tych wielkich jakichś zamysłów programowych nie było, bo być może jest tak, że w założeniu decydentów w najbliższe półtorej roku mają służyć odbiciu państwowych instytucji po to, żeby mieć narzędzia do tego, żeby później tą politykę nieco bardziej ambitną prowadzić, kiedy nie będzie już Andrzeja Dudy, będzie prawdopodobnie przedstawiciel Platformy, czy w każdym razie jakiś reprezentant koalicji rządzącej na fotelu prezydenta, wówczas te reformy można będzie przeprowadzić w sposób taki bardziej gładki. Więc to by była oczywiście bardzo taka narracja optymistyczna, sygnalizująca, że ta ekipa ma ambicje, tylko je odstawia kilkanaście miesięcy, najpierw robi grunt, najpierw będzie trochę igrzysk, no bo też wiadomo, trzeba obsłużyć pewne rewanżystowskie oczekiwania własnego twardego elektoratu, no ale później to się weźmiemy do prawdziwej roboty. No, czy tak będzie, to nie wiem, śmiem wątpić, dlatego że zazwyczaj jest tak, że jeżeli jakieś reformy w Polsce wychodziły i miały taki bardziej ambitniejszy charakter, to raczej one zaczynały się od samego początku. Znaczy, to jest tak, że jak wchodzą ministrowie z swoich ministerstw, mają jeszcze taką świeżość, taką energię, to właśnie wtedy od razu przystępują do działań, a w miarę upływu czasu ta ambicja staje się coraz mniejsza, coraz więcej zadministrowania, coraz więcej takiego zarządzania trochę kryzysowego, zarządzania bieżączką, a nie jakichś dużych, spektakularnych ruchów. Więc a prezydent Bartek, twoje pytanie, jaka jest moja nadzieja? No moja nadzieja jest taka, że właśnie po tej, że ten rząd po półtorej roku, nawet jeżeli teraz nie przedstawi jakichś bardziej ambitnych planów, bo obawia się weta prezydenta Dudy, bo ci ludzie w ministerstwach muszą się czegoś jeszcze nauczyć, muszą zobaczyć te wszystkie zabawki z bliska, muszą przygotować sytuację budżetową taką, jaką chcą, a nie dziedziczą po Mateuszu Morawieckim, no to wtedy będziemy mieli ten można powiedzieć, ten wyższy próg ambicji, który zobaczymy za jakiś czas. Natomiast jaka jest moja obawa? No moja obawa polega na tym, że kiedy porównam sobie wystąpienie Mateusza Morawieckiego to z poniedziałku i Donalda Tuska, no to przede wszystkim jedna rzecz mi się rzuciła w oczy. Oczywiście ja wiem, że to wystąpienie Morawieckiego ono było już naznaczone nie po to, żeby przedstawić program rządzenia, tylko tak naprawdę program być może rządu cieni, czy jakiś alternatywny program będący kontrapunktem do exposé Tuska, bo wszyscy doskonale wiedzieli z Mateuszem Morawieckim, że oczywiście tej większości nie uda mu się zbierać w Sejmie. Ale to, co w tym jego wystąpieniu myślę, że było istotne, to, że on jednak skoncentrował się na pewnej wizji rozwojowej. Można się z tą wizją nie zgadzać, można się doczepiać do wielu elementów, jasne, natomiast tam poziom odniesień do rządów Platformy był naprawdę bardzo ograniczony. Jeżeli zobaczymy na wystąpienie Donalda Tuska, to ja mam wrażenie, że tak naprawdę tym głównym przesłaniem tego rządu jest to, że to będzie antyteza rządów PiS-u, w rozumieniu tego podziału na autorytaryzm versus demokracja. Ja bym bardzo chciał, żeby ten nowy rząd mniej definiował się jako przeciwieństwo PiS-u, a bardziej zdefiniował, nawet jeżeli to będzie jakaś inna wizja rozwojowa, ale żeby po prostu więcej tam było pewnych pomysłów, które w ogóle abstrahują od tego, jak rządził PiS, czy się PiS z tym zgadza, czy nie. Dzisiaj niestety mamy bardzo silne przesłanki, żeby postawić taką tezę, że po prostu w tej, nie tylko w wystąpieniu Tuska, czy w programie Platformy, ale w ogóle w tożsamości politycznej dzisiaj tej nowej koalicji rządowej jest zbyt silny komponent sprzeciwu wobec rządów prawicy i PiS-u, dużo silniejszy niż po drugiej stronie. Te emocje antytuskowe oczywiście po stronie pisowskiej są bardzo mocne, czy antyplatformerskie, ale mimo wszystko jest duża grupa ludzi, która za PiS-em zagłosuje, nawet jak nie będzie Tuska, nie będzie Platformy, bo zgadza się z tą wizją Polski. Ja bym chciał, żeby też taką właśnie pozytywną tożsamość, a nie negatywną, ta nowa ekipa zbudowała i ten nowy rząd i przyznam się szczerze, że naprawdę, mimo że nie mam nadziei, to kibicuję, żebym się mylił i bardzo chciałbym się mylić, nie jest tak, że będę się cieszył, jak się wywrócą, bo przecież to niczego Polsce dobrego nie przyniesie, jeżeli ten rząd będzie notował porażki, będzie rywarzystowski wobec PiS.
Zgadzam się, że w interesie nas wszystkich jest to, żeby ten rząd był lepszy, a nie gorszy, więc trzeba trzymać kciuki, żeby wygenerował z siebie jak najwięcej dobrych rzeczy. Marcinie, największe obawy i nadzieje związane z tym rządem?
Nie mam żadnych nadziei, ale to dlatego, że to będzie rząd inercji, ale znowu tak przewrotnie. Paweł powiedział o Morawieckim, mojego expose, czy tam takim quasi-expose, i ono faktycznie było intelektualnie wiele ciekawsze niż to, co powiedział Donald Tusk, ale to było expose, które w zasadzie niewiele znaczyło i on już mógł je wygłosić, ponieważ wiedział, że nie musi dbać o interes polityczny nawet własnej frakcji politycznej czy własnego środowiska. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie lata, to tak naprawdę rządzenie PiS-u skończyło się gdzieś w końcach 2018 roku. Czyli w momencie, kiedy Morawiecki został premierem, tak naprawdę ten rząd Zjednoczonej Prawicy przestał rządzić, a zaczął zarządzać. Druga kadencja PiS-u to był już czas bardzo głębokiej inercji. Oczywiście do tego dołożyła się i pandemia, i inflacja, i wojna na Ukrainie. Natomiast jednocześnie, jeżeli porównamy to na przykład, co Morawiecki mówił w swoim expose na początku tego kadencji 2019-2023, no to expose, ja pamiętam, jak słuchałem go ze studentami, było kompletnie o niczym. Tam już nie było żadnej wizji, tak? Jakby już wtedy było jasne, że to będzie rząd taki inercyjny, rząd takiego trochę gnicia. Ja mam wrażenie, że po tych ostatnich 5-6 latach, kiedy faktycznie w Polsce, my często ocenialiśmy zmiany wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę przez pryzmat tego, co wydarzyło się w pierwszych miesiącach. No ja przypomnę, 500+, stawka godzinowa, te zmiany były wprowadzone głównie w pierwszej kadencji, druga kadencja już była tylko pewnym trwaniem już, takim często właśnie inercyjnym trwaniem. I ja mam wrażenie, że ten nowy rząd wiele w tym ładzie nie zmieni, to znaczy dalej będziemy głównie w takim inercyjnym bezładzie. Więc stąd też ja nie mam żadnych wielkich nadziei, że coś się zmieni. I też nie bardzo umiem wyobrazić, co by się musiało wydarzyć, żeby coś ten dryf zmieniło, bo tak naprawdę nawet jak sobie tutaj mówiliśmy o tym, że ten rząd będzie rządem kontynuacji, no właśnie on jest zdeterminowany na tyle czynnikami zewnętrznymi, że ciężko jest tu w ogóle dostrzec jakąś taką myśl rozwojową, czy inicjatywę polityczną, czy taką wolę polityczną, żeby tymi cuglami szarpnąć. I wydaje mi się, że takiej woli nie ma zarówno po stronie koalicji rządzącej, ale takiej woli też dzisiaj nie ma po stronie PiS-u. Znaczy ja nie bardzo wiem, kto miałby to zrobić. Więc Polska czeka na swojego przywódcę politycznego. Nie był nim Mateusz Morawiecki. I no pytanie, czy w ogóle taka osoba jeszcze istnieje, czy istnieje środowisko, które miałoby taką wizję. Ja tego dzisiaj po prostu nie widzę. I dlatego to jest moja podstawowa obawa, tak? Znaczy, że będziemy w takim inercyjnym dryfie. No i oby sytuacja międzynarodowa się na tyle nie pogorszyła, żeby to miało dla nas bardzo negatywne konsekwencje, bo na razie my korzystamy na tym, że sytuacja międzynarodowa wciąż nam sprzyja. Tak nie musi być, ale tak jak mówię, nikt z nas nie wie, jaka sytuacja międzynarodowa się będzie zmieniała. Zarówno pesymiści, jak i optymiści myślę, że wciąż poruszają się w takim dużym mgle niepewności. Natomiast już podsumowując, powtarzając to po raz któryś, nie mam żadnych wielkich nadziei, bo nie wiem, kto miałby te nadzieje zrealizować.
Myślę, że gdybyście odpowiedzieli w pewien bardziej jakby twórczy sposób na tej zasadzie, że wykazali jakieś kilka obszarów, to moglibyśmy, byłoby o czym rozmawiać, ale ponieważ pesymizm jednak w was jest duży, to nie będziemy szukać nadziei na siłę i tym akcentem pod tytułem Donaldzie Tusku zaskocz nas, pokaż, szarpnij cuglami, pokaż, że jednak jakaś wizja, którą straszyłeś, że jak ktoś ma wizję, to trzeba iść do lekarza, że jednak zmieniłeś zdanie i ta kadencja jakoś będzie czymś więcej niż się tego spodziewamy i co wynikało z tej rozmowy. Ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, Pawle, Marcinie.
Dzięki.
A naszych słuchaczy i widzów odsyłam do opisu, tam teksty Marcina, Pawła, moje, nasze social media, jeżeli chcecie śledzić bieżące komentarze, no i przede wszystkim wspierajcie, jeżeli podoba wam się nasz format. Do zobaczenia w sobotę Kultura Poświęcona, a my wracamy w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia.